Lekcja szósta. 9 listopada. Czytanie słowa. Sobota, po południu, 2 listopada. Tekst pamięciowy. Czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając. Także zrozumiano to, co było czytane. Księga Nehemiasza 8:8. Budowa muru obronnego Jerozolimy została ukończona. Po wstawieniu bram Izraelici pod wodzą Nehemiasza ukończyli najważniejsze zadanie. Gdy mur został wzniesiony, okoliczne ludy zdumiały się i uznały, że dzieło to zostało wykonane przez Boga. Księga Nehemiasza 6:16b. Wrogowie uświadomili sobie, że Bóg Izraela istnieje, gdyż mimo niesamowitej opozycji i nienawiści, jakich doświadczyli Izraelici, i tak ukończyli oni dzieło, do którego przystąpili. Po ukończeniu budowy muru Nehemiasz wyznaczył zarządcę Jerozolimy, swego brata Hananiego, i komendanta twierdzy, Hananiasza. Obaj zostali wybrani ze względu na ich uczciwość, wiarygodność i szacunek okazywany dla Boga, a nie ze względu na pokrewieństwo. Budowa muru została ukończona w 6 miesiącu, który nazywano Elul. Jakie miało być kolejne zadanie do wykonania? Dalsze rozdziały Księgi Nehemiasza, zobacz 8, 9 i 10 rozdział Księgi Nehemiasza, przedstawiają ważną serię wydarzeń w 7 miesiącu, Tiszri. W tych fragmentach owej starotestamentowej księgi widzimy przykłady tego, jak Izraelici byli zdecydowani okazywać posłuszeństwo Słowu Bożemu i jak radowali się nim. Niedziela. 3 listopada. Zgromadzenie się całego ludu. Przeczytaj Księgę Nehemiasz 8:1-2. Co wersety te mówią nam o tym, jak ważne było Słowo Boże dla judzkiego ludu. Księga Nehemiasz 8:1-2. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł Księgę Zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia 7 miesiąca. Gdy Judejczycy ukończyli budowę muru i osiedlili się w Jerozolimie, zebrali się na placu miejskim w 7 miesiącu roku. Tiszli był chyba najważniejszym miesiącem dla Izraelitów, gdyż przypadały w nim święto trąbienia trąbek, przygotowanie na sąd Boży, począwszy od pierwszego dnia tego miesiąca, dzień pojednania, dzień sądu, 10 dzień miesiąca, oraz święto szałasów namiotów w kuczek, upamiętniające Boże wyzwolenie z niewoli egipskiej i zaopatrzenie podczas pobytu na pustyni, 15 dzień miesiąca. Zgromadzenie zostało zwołane na pierwszy dzień miesiąca, gdy rozpoczynało się święto trąbienia. Przywódcy zaprosili mężczyzn i kobiety na to szczególne nabożeństwo, aby przez czytanie prawa Bożego dać im okazję lepszego poznania Boga i historii wybranego narodu. Lud poprosił Ezdrasza, aby przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego i czytał z niej. Sporządzono nawet podest i kazalnicę specjalnie na tę okazję. Przywódcy nie musieli nikogo nakłaniać do udziału w tym zgromadzeniu. Przeciwnie, ludzie sami wyrazili pragnienie, by Ezdrasz przyniósł księgę i czytał. Najprawdopodobniej Ezdrasz czytał 5 ksiąg mojżeszowe, w tym prawo nadane na górze Synaj. Przeczytaj 5 księgę Mojżeszowa 31:9-13. Co Pan powiedział Izraelitom i czego możemy się z tego nauczyć? 5 księgę Mojżeszowa 31:9-13. I spisał Mojżesz ten zakon, i dał go kapłanom, synom Lewiego, którzy noszą skrzynię przymierza pańskiego, i starszym izraelskim. Dał im też Mojżesz taki rozkaz, po upływie każdego siedmiolecia, w roku umorzenia długu, w święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga Waszego, i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu, ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga Waszego, po wszystkie dni Waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. W piąta księga Mojżeszowa 31:9-13 Mojżesz powiedział Izraelitom, że podczas święta szałasów mieli się zebrać i odczytać prawo Boże. Wymienił też grupy, jakie miały się zebrać, to jest mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów mieszkających w granicach Izraela. Dosłowny przekład księga Nehemiasz 8:1 mówi, że Judejczycy zebrali się jak jeden mąż. Biblia Romaniuka. Jak świadczy to o znaczeniu jedności w społeczności wierzy. Poniedziałek. 4 listopada. Czytanie i słuchanie prawa Bożego. Ezdrasz przyniósł księgę prawa Mojżeszowego, księga Nehemiasz 8:1b, by ją czytać w zgromadzeniu. Co przeczytał? Z pewnością nie tylko 10 przykazań Bożych. Księgę prawa należy rozumieć jako cały Mojżeszowy pięcioksiąg, od księgi rodzaju po księgę powtórzonego prawa, zwane po hebrajsku Torą. Termin prawo obejmuje tylko część tego, co zostało odczytane, byłoby lepiej określić treść tego, co przeczytano, jako pouczenia. Były to Boże pouczenia pozwalające nam zrozumieć drogę, którą mamy kroczyć, aby dojść do celu. Gdy Ezdrasz czytał, lud słuchał historii swoich przodków jako ludu Bożego, począwszy od stworzenia aż po czasy Jozłego. Przez opowiadania, pieśni, poezję, błogosławieństwa i przykazania Judejczycy poznawali zmagania swoich przodków w podążaniu za Bogiem i Bożą wierność wobec nich. Tora zawiera prawo, ale jest czymś więcej, przedstawia dzieje ludu Bożego i ukazuje Boże prowadzenie. Słuchając tego, zgromadzeni Judejczycy lepiej zrozumieli swoje pochodzenie i tożsamość. Przeczytaj księgę Nehemiasz 8:3, piąta księga Mojżeszowa 4:1 i 6:3-4, księga Jozłego 1:9, księga Psalmów 1:2, przypowieści Salomona 19:20, księga Ezdrasza 37:4, Ewangelia Mateusza 17:5. Czego uczą te wersety o znaczeniu Słowa Bożego dla nas? Księga Nehemiasz 8:3. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Piąta księga Mojżeszowa 4:1. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczy wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Piąta księga Mojżeszowa 6:3-4. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Księga Jozłego 1:9. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Księga Psalmów 1:2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Przypowieści Salomona 19:20. Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. Księga Ezechiela 37:4. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe. Słuchajcie słowa Pana. Ewangelia Mateusza 17:5. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasno okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. To, że lud pragnął słuchać słowa Bożego, wynikało przypuszczalnie z faktu, iż Ezdrasz czytał mu starotestamentowe święte pisma i nauczał go od czasu swego przybycia do Jerozolimy przed 13 laty. Namiestnik był zaangażowany w dzieło Boże i zdecydowany w działaniu. Słowo Boże stało się bliższe ludowi, gdy usłyszeli je od Ezdrasza. Izraelici podjęli świadomą decyzję, by słuchać i być posłusznymi, gdyż pragnęli Bożego prowadzenia. Tak więc w tej uroczystej chwili zebrali się, by słuchać Tory ze czcią i gotowością uczenia się. Zagłębianie się w Słowo Boże sprawia, że jeszcze bardziej pragniemy obecności Boga w naszym życiu. Jak odnosisz się do Słowa Bożego? Choć twierdzisz, że w nie wierzysz, jak ta wiara przejawia się w twoim życiu? Czy starasz się być mu posłuszny? Jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś nie był posłuszny Biblii? Wtorek. 5 listopada. Czytanie i wyjaśnianie Słowa Bożego. Przeczytaj Księgę Nehemiasz 8:4-8. W jaki sposób odbywało się czytanie Księgi Prawa? Księga Nehemiasz 8:4-8. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu, sporządzonym w tym celu, obok niego zaś stali z prawej strony Mattityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Maasejasz, z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbaddana, Zachariasz i Meszulelam. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetai, Chodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, Hanan, Pelajasz, Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu i czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając. Także zrozumiano to, co było czytane. Podczas czytania Słowa Bożego Ezdraszowi towarzyszyły dwie grupy mężczyzn. Pierwsza grupa licząca 13 mężczyzn pomagała w czytaniu, a druga grupa także licząca 13 mężczyzn pomagała w objaśnianiu przeczytanego fragmentu tekstu. Nie mamy informacji technicznych, jak zorganizowane było to czytanie i objaśnianie na otwartym placu miejskim, ale ci, którzy pomagali w czytaniu, przypuszczalnie trzymali Torę. Hebrajskie zwoje były ciężkie i trzeba je było przewijać w trakcie czytania, a także czytali na zmianę. Ponieważ czytali Słowo Boże od rana do południa, musieli znaleźć sposób, by dotrzeć do wszystkich zgromadzonych. Wyrażenie, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane Księga Nehemiasz 8:8, może oznaczać zarówno interpretowanie, jak i przekładanie czytanych fragmentów Słowa Bożego. Jedno i drugie znaczenie jest prawdopodobne w opisanej sytuacji. Judejczycy powrócili z Babilonii, gdzie większość z nich się urodziła, a więc posługiwali się na co dzień językiem aramejskim. Z tego powodu hebrajski tekst mógł być niezrozumiały dla wielu z nich, zwłaszcza młodszych. Czytając Biblię, dobrze jest jednocześnie korzystać z jakiegoś objaśnienia czy komentarza. Kazanie i objaśnianie czyni biblijny tekst żywym i skłania słuchaczy do osobistego stosowania otrzymywanych informacji. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:26-38. Jak opisane tu zdarzenie przypomina to, co wydarzyło się w Jerozolimie w czasach Ezdrasza i Nehemiasza. Jaka nauka płynie stąd dla nas? Dzieje Apostolskie 8:26-38. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Jako protestanci uważamy, że każdy wierzący musi osobiście znać Słowo Boże i nie wolno nam ślepo akceptować cudzych poglądów na biblijną prawdę, bez względu na to, jakim autorytetem się ktoś mieni. Z drugiej strony, któż z nas nie przekonał się, jakim błogosławieństwem jest ktoś, kto potrafi objaśnić innym znaczenie tekstu biblijnego? Każdy z nas musi osobiście wiedzieć, w co naprawdę wierzymy, ale nie znaczy to, że nie możemy pomagać sobie nawzajem w poznawaniu biblijnej prawdy. Środa. 6 listopada. Reakcja ludu. Gdy Ezdrasz rozwinął zwój Słowa Bożego, hebrajskiej Tory, lud powstał. Zanim Ezdrasz przystąpił do czytania, oddał chwałę Bogu. Wiele godzin później, gdy czytanie dobiegło końca, lud odpowiedział uroczystym, Amen, Amen. Wznosząc ręce ku niebu. Następnie wszyscy skłonili głowy i oddali pokłon Bogu z twarzami zwróconymi ku ziemi. Przeczytaj Księga Nehemiasz 8:9-12. Dlaczego przywódcy wezwali wiernych, by nie smucili się i nie płakali? Księga Nehemiasz 8:9-12. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu, dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich, idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu, nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc, uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Gdy zakon Boży czytano wygnańcom, którzy wrócili z Babilonu do Jerozolimy, i gdy naród płakał z powodu swoich win, pouczono go słowami, nie smućcie się i nie płaczcie, idźcie i najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu, nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Księga Nehemiasz 8:9-10. Gdy ludzie słuchali słów Boga, ogarnęło ich głębokie odczucie własnej grzeszności, tak iż poruszeni do żywego zaczęli płakać. Gdy Bóg objawia się nam, a my zaczynamy pojmować, jak bardzo jest On pełen miłości, dobroci, miłosierdzia i wierności, nasze niedostatki i niedociągnięcia stają nam przed oczyma w ostrym świetle. Widząc świętość Boga poprzez Jego Słowo, zaczynamy też widzieć nasz opłakany stan ostrzej niż kiedykolwiek dotąd. Ta świadomość sprawiła, że Izraelici płakali i smucili się, ale nie mieli się smucić w nieskończoność, bo radość z Pana jest waszą ostoją. Ne 8:10. Mówiąc innymi słowy, mimo swoich win mogli ufać w moc Boga. Był to także szczególny dzień, święto trąbienia, hebrajskie Rosh Hashana, w którym krótkie dźwięki trąb oznaczały konieczność przygotowania serca na sąd Boży, dzień pojednania świętowany 10 dnia miesiąca Tiszli. Dęcie w trąby było wezwaniem do stawienia się przed Bogiem i okazania skruchy. Ponieważ dzień ten był zaplanowany tak, by przypomnieć ludowi o potrzebie nawrócenia się do Boga, płacz i żal były zrozumiałe. Ale przywódcy nie omieszkali przypomnieć ludowi, że gdy już okażą skruchę, Bóg ich wysłucha, a wówczas będą mieli powód radować się z Jego przebaczenia. Jako potworności grzechu świadczy fakt, iż Jezus musiał oddać życie na krzyżu, by rozwiązać problem grzechu i dać nam nadzieję. Czwartek. 7 listopada. Radość z Pana. Radość z Pana jest waszą ostoją. Księga Nehemiasz 8:10. Oto przypomnienie, iż wolą Bożą jest to, byśmy radowali się i cieszyli się życiem. Oczywiście nie chodzi tu o byle jaką radość, ale radość płynącą z poznania Boga i prawdy o Jego miłości. Upodobanie w Bogu i Jego dobroci oraz radowanie się ze wszystkiego, co On nam daje, jest czymś, co powinno nam towarzyszyć na co dzień. Ponadto upodobanie w Bogu daje nam siłę do stawiania czoła wyzwaniom dnia i znoszenia wszystkiego, co nas spotyka. Przeczytaj Księgę Nehemiasz 8:13-18. O czym jest mowa w tym fragmencie księgi i co mówi to nam o ludzie Bożym i jego przywódcach w tamtym czasie? Księga Nehemiasz 8:13-18. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, aby dokładnie poznać postanowienia zakonu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta w siódmym miesiącu synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jeruzalemie: wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł, i pobudowali sobie wszyscy szałasy czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego i na placu przy bramie wodnej, i na placu przy bramie efraimskiej. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozłego, syna Nuna, aż do tego dnia, to też zapanowała bardzo wielka radość. I czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie, od pierwszego aż do ostatniego dnia, i obchodzono to święto przez 7 dni, 8 zaś dnia odbyto uroczyste zebranie zgodnie z prawem. Następnego dnia przywódcy ludu przyszli do Ezdrasza, by dowiedzieć się więcej o Słowie Bożym. Ta inicjatywa wykazana przez przywódców ukazała ich pragnienie prowadzenia wspólnoty ku Bogu. Rozumieli oni, że prowadzenie ludzi właściwą drogą nie będzie możliwe, jeśli oni sami nie będą szukali Boga i starali się Go lepiej poznać. Przeczytaj 3 Księgę Mojżeszowa 23:39-43. Co polecono czynić Izraelitom i dlaczego? 3 Księga Mojżeszowa 23:39-43. Lecz 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w 8 dniu będzie całkowity odpoczynek. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby z nad potoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez 7 dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez 7 dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić, będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Zwróć uwagę, że Księga Nehemiasz 8:15 odnosi się do faktu, iż to, co czynili teraz Żydzi, było zgodne z tym, co zostało napisane. Widzimy tu kolejny przykład tego, jak poważnie podchodzili oni do posłuszeństwa Słowu Bożemu, przypuszczalnie także dlatego, że w latach niewoli nauczyli się, do czego prowadzi nieposłuszeństwo. W Księdze Kapłańskiej przeczytali, że mają obchodzić święto oraz się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez 7 dni 3 Księga Mojżeszowa 23:40. Mówiąc innymi słowy, gdy wspominali Boże dzieła miłosierdzia, łaski i zbawienia, mieli się radować tym, czego Pan dla nich dokonał. Pomyśl o tym, co otrzymaliśmy w Jezusie, na którego osobę i dzieło wskazywały wszystkie religijne święta starożytnego Izraela. Jak możemy się nauczyć radować z Pana nawet w trudnych czasach i bolesnych próbach? Dlaczego powinniśmy radować się z Pana zwłaszcza wtedy? Piątek, 8 listopada. Do dalszego studium. Teraz musieli okazać wiarę w Boże obietnice. Pan przyjął ich skruchę, a więc mieli się teraz radować pewni przebaczenia grzechów i Bożej przychylności. Każde prawdziwe nawrócenie do Boga przynosi trwałą radość. Gdy grzesznik poddaje się wpływowi Ducha Świętego, zaczyna dostrzegać swoją winę i skażenie na tle świętości tego, który bada serca. Widzi siebie jako potępionego przestępcę. Nie powinien jednak z tego powodu popadać w rozpacz, gdyż zostało mu zapewnione przebaczenie. Może się radować, doznawszy przebaczenia grzechów i miłości przebaczającego niebiańskiego Ojca. Chwałą Boga jest otoczyć grzesznych i skruszonych ludzi ramionami Jego miłości, opatrzyć ich rany, oczyścić z grzechu i przyodziać szatami zbawienia. Pytania do dyskusji. 1. Na jakich warunkach możesz doświadczyć radości z Pana jako o Twojej ostoi? Zobacz Księga Nehemiasz 8:10. I rzekł do nich, idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu, nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Czy jest coś, co musimy zrobić, by doświadczyć mocy Boga i Jego przebaczenia? Jeśli tak, to co to jest? 2. Jak możemy znaleźć równowagę między smuceniem się z powodu naszych grzechów a radowaniem się z Pana? Czy te uczucia / postawy nie są przeciwstawne? Jakie odpowiedzi na to pytanie dostarczają prawo i Ewangelia? Zobacz list do Rzymian 3:19-24. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. 3. Nehemiasz powiedział, idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu, nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Księga Nehemiasz 8:10. Jedzenie smacznych potraw, picie słodkich napojów i dzielanie się z tymi, którzy nic nie mają, to sposób na uczczenie dnia poświęconego naszemu Panu. Czego uczy to nas o tym, jak powinniśmy się radować z Pana? Co w tym kontekście oznacza świętość tego dnia?